Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać się ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaś sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu Twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Oto słowo Pańskie. Taką mam wątpliwość, czy to, że jest nas tyle, to wynika bardziej z tego, żeby posłuchać nauki rekolekcjonisty, czy bardziej chodzi o tą herbatę na koniec. Także zobaczymy. Pytanie pozostaje. Kochani, trzeci dzień naszych rekolekcji i trzeci tekst o domu. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu. Zamieszkaj we mnie, mówi Pan Bóg do każdego z nas. W świątyni żydowskiej, która została zburzona kilkadziesiąt lat po ukrzyżowaniu Jezusa, były trzy dziedzińce. Ona składała się z takich pewnych stref dostępu. Najpierw dziedziniec zewnętrzny, później dziedziniec wewnętrzny oraz miejsce najświętsze, zwane również świętym świętych. Miejsce, do którego tylko nieliczne osoby, tylko wybrane dni roku miały dostęp. I wygląda na to, że ta struktura świątyni jerozolimskiej odpowiada pewnej strukturze nas, naszej osobowości, tego, jak nas Pan Bóg stworzył. Nasz dziedziniec zewnętrzny to ta pierwsza warstwa nas. To nasze ciało. To nasze ciało i to wszystko, co ono też komunikuje na zewnątrz. Dziedziniec wewnętrzny to jest nasz umysł, nasza wola i nasze emocje. Ale wiemy dobrze, że to jeszcze nie wszystko. Że również w nas, i to jest piękna, nie tylko dobra, ale piękna nowina o każdym z nas, jest to miejsce święte świętych. Mistycy mówią, jest w Tobie, jest w każdym człowieku, nawet najgorszym, po ludzku rzecz biorąc, takie miejsce, które jest niepokalane, nieskalane żadną złą myślą, żadnym grzechem, żadnym rodzajem zła. Jest miejsce w Tobie, gdzie przebywa Pan Bóg. I to jest świątynia Pana Boga w Tobie. W pierwszym liście do Koryntian czytamy takie słowa: czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w Was? Świątynia Boga jest święta, a Wy nią jesteście. Oto piękna i dobra nowina dla każdego z nas. Bo bardzo często też, chyba można to powiedzieć, wiara jest mylona z moralnością, tak? Że być człowiekiem wierzącym to znaczy tylko czynić coś dobrego i tylko o ten wymiar moralny w sobie walczyć. A wiemy, że przecież nieraz, bardzo często, jak czynimy krok do przodu, to czynimy potem dwa kroki do tyłu. Że częściej po prostu upadamy, niż powstajemy. I często te upadki też bardzo długo w nas trwają. I to jest ta dobra nowina, że nawet w upadku, nawet w sytuacji, w której źle o sobie myślimy, ciągle jesteśmy dziećmi Bożymi. To miejsce święte świętych moglibyśmy nazwać ja prawdziwe. Czyli to, kim Pan Bóg nas zamierzył, kim nas stworzył, zapragnął. A ja fałszywe? No to takie, które daje się, które się utożsamia z czym? Z sukcesem, z powodzeniem, z tym, żeby cały czas wszystkie światła były na mnie skierowane, tak? Żebym ja był w centrum uwagi. Nie, a kiedy jestem dzieckiem Bożym, to ja krążę wokół Pana Boga, a kiedy bardziej żyję w tym swoim ja fałszywym, no to po prostu wszystko inne krąży wokół mnie, włącznie z Panem Bogiem, którego w jakiś sposób próbujemy sobie podporządkować. I Pismo Święte często mówi o tym, że kiedy człowiek jest w centrum siebie, jest przy sobie, to wtedy jest ten ułatwiony, prosty kontakt z Panem Bogiem. Jeszcze raz przywołam tą sytuację z raju, gdy Adam i Ewa bez problemu porozumiewają się z Panem Bogiem, ze sobą, z otoczeniem. Pan Bóg przechadza się po ogrodzie i błogosławi ludziom. Jednak po grzechu następuje pewna zmiana w sercu człowieka. Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w porze, kiedy był powiew wiatru, to już jest sytuacja po grzechu, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Następuje zasadnicza zmiana. Człowiek wycofuje się z relacji z Panem Bogiem. I tutaj jest miejsce dla Bożego działania. Do czego jest nam potrzebny Pan Jezus? Ano, moglibyśmy powiedzieć bardzo prosto. Pan Jezus nam jest potrzebny do tego, żeby uzdolnił nas, żebyśmy z tych krzaków wyszli. Tak już mówiąc najprościej, jak to jest możliwe. Że jak coś uczynimy złego, to żebyśmy się nie chowali po krzakach, czymkolwiek one by były dla nas, czy jakąś formą uzależnienia, przyjemności, czy czegokolwiek, tylko żebyśmy mogli powiedzieć: tato, przepraszam, zgrzeszyłem, otrzepać się, wstać i pójść dalej. I to jest to, czego nie znali pierwsi rodzice. Jak wczoraj wychodziliśmy tutaj po rekolekcjach, to mnie tutaj jeszcze sprzedaliście taki kawał, tak? Proszę księdza, co trzeba zrobić, żeby uzyskać rozgrzeszenie? Zapamiętałem, tak? No, co trzeba zrobić? No, najpierw trzeba zgrzeszyć, tak? No, niezłe, nie? Niezłe. Właśnie. Ale jest ta różnica między grzechem Adama i Ewy i naszym grzechem, kiedy my jesteśmy już, należymy do Chrystusa przez chrzest, jesteśmy Jego dziećmi. I jest sytuacja, kiedy Jezus już za nas umarł i już za nas zmartwychwstał. I dzięki tej walce, którą zwycięskiej, którą stoczył na krzyżu, my właśnie tak możemy zrobić. A co możemy zrobić? Że to poczucie winy w nas nie musi trwać 3 lata czy 30 lat. Ale jak mówi jeden z amerykańskich trapistów, zdrowe poczucie winy trwa 30 sekund. Bo naprawdę nie ma sensu siebie katować i sobie przywalać, bo to jest bezsensowne. Bo poczucie winy to jest tak, jakbym sobie zakrył oczy i nic nie widział. I był skupiony tylko na tym, co ja złego uczyniłem. Ale to jest po prostu postawa destruktywna. No bo nic nie wynika z siedzenia w tych krzakach, tak? Naprawdę nic nie wynika. I to jest największa łaska, którą przyniósł nam Jezus. Że my do Boga możemy się zwracać Abba, Ojcze, Tato, Tatusiu. Niezależnie, ile żeśmy nazbierali grzechów i jak bardzo one... No właśnie, może tak, że im więcej nazbieraliśmy tych grzechów, tym bardziej mamy prawo powiedzieć Tato. Bo to jest jedyna droga. I to, co najbardziej jak gdyby Żydzi mieli za złe Jezusowi, to powie w Ewangelii święty Jan, że chcieli zabić Jezusa dlatego, że Boga nazywał swoim Ojcem. A Jezus używał takiego słowa, przez które nikt do tej pory nie ośmierał się zwracać do Boga. Używał słowa Abba, Tato, Tatusiu. Tak trzeba byłoby to przetłumaczyć. To słowo używały dzieci w odniesieniu do swoich rodziców. A Jezus był pierwszym, który odniósł to słowo do wielkiego, strasznego, przerażającego, odległego i tylko czcigodnego Jahwe. I za tę prawdę Jezus umarł na krzyżu. Zobaczcie, jak Jezus toczy ogromną walkę w sobie. Jak się modli w ogrodzie Getsemani? Będziemy to słuchać już niedługo. Abba, Ojcze, Tato, Tatusiu, odsuń ode mnie ten kielich. Lecz nie moja, lecz Twoja wola niech się dzieje. A jak się modli na krzyżu? No ktoś powie, no oczywiście, że się modli. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Tak, modli się psalmem bodajże 22. Tak, ale to nie są ostatnie słowa Jezusa na krzyżu. Ostatnie słowa na krzyżu są: Ojcze, Tato, w Twoje ręce powierzam mojego ducha. Jezus toczy ogromną walkę na krzyżu. To jest Jego walka duchowa, ta, w której każdy z nas ma udział na co dzień. Czy Bóg jest daleko, czy jest blisko. I zobaczcie, jesteśmy bardzo podobni do sytuacji, jaką Jezus przeżywa na krzyżu. Bo gdzie umiera Jezus? Umiera na ziemi? Nie. Umiera w niebie? Nie. Gdzie umiera? Pomiędzy niebem a ziemią. W miejscu, które należy do nikogo. Jest niczyje. Odrzucony przez ludzi i możemy powiedzieć zapomniany przez Boga. Tak my się czujemy bardzo często. I gdy tej pokusie ulegamy, czynimy zło wtedy. Do nikogo nie należy. Ludzie mnie nie przyjmą. Pan Bóg o mnie nie pamięta, no bo inaczej bym był w zupełnie innej sytuacji. Swego czasu też zwróciło moją uwagę, że Golgota, miejsce, w którym Jezus umiera, to co to jest? To jest pewnego rodzaju wysypisko śmieci, ale nie w dosłownym tego słowa znaczeniu. Golgota to było miejscem, gdzie odrzucano resztki z kamienia, którego używano do budowy miasta. A kim jest Jezus? Kim jest? Wypełnia się proroctwo na Golgocie. Jest kamieniem odrzuconym przez budujących. Jest zepchnięte na margines. Jest nikomu niepotrzebny. To jest tak, jak są niepotrzebne resztki z tych kamieni, które zostały odciosane, odcięte, odłupane i pozostawione. I Bóg na nim zakłada nową wspólnotę. A dokładnie byśmy powiedzieli, na Jego wierze i ufności do Ojca, a jednocześnie w postawie, której też musimy się uczyć, jedna i druga jest ważna, ufność do Ojca i druga: Ojcze, nie poczytuj im tego, bo nie wiedzą, co czynią. Wolność wewnętrzna wobec drugiego człowieka, który mnie krzywdzi, który mnie odrzuca, który mnie rani, który, możemy powiedzieć, mnie zabija w jakiś sposób. I teraz nie zamierzałem tego mówić, to jakoś po prostu ze mnie wypływa, ale wydaje mi się, że trzeba to powiedzieć. Pamiętacie, jak się rozpoczynał Wielki Post Środą Popielcową? W jednym z czytań usłyszeliśmy takie słowa: Pojednajcie się z Bogiem. Pojednajcie się z Bogiem. I teraz na krzyżu to pojednanie się dokonuje. Dlaczego? Bo to serce, które przed chwilą wam pokazałem, serce Jezusa, jakie jest? Nie czuje złości i gniewu do ludzi i ma zaufanie do Boga, który doprowadził do tak, nazwijmy to, katastrofalnej sytuacji Jezusa, beznadziejnej sytuacji. I co się dzieje? Każdy z nas zostaje przyciągnięty, ma przystęp do serca Jezusa i w tym sercu Jezusa Ojciec ma swoje miejsce i my się razem z Ojcem, z Bogiem Ojcem, tam możemy spotkać. To jest istota kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Czyste serce Jezusa, które przyciąga każdego z nas i jest miejscem, gdzie gości Bóg Ojciec. I tak, teraz każda nasza modlitwa będzie naśladowaniem tej postawy serca Jezusa. To jest to święte świętych w nas, którym każdy z nas został obdarowany. Nie ze względu na nasze zasługi, ale ze względu na ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu. Wejdź do swojej izdebki. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki. Żyjemy w stanie pewnego duchowego paradoksu, który powszechnie nazywa się walką duchową. Być człowiekiem wierzącym to toczyć nieustannie walkę duchową. Z jednej strony już jesteśmy zbawieni, już jesteśmy świątynią Ducha Świętego, ale z drugiej strony nieustannie doświadczamy skutków grzechu pierworodnego. I nasze życie jest nieustannym zmaganiem się. Ja prawdziwego wiary w to, że jestem umiłowanym dzieckiem Bożym i że Bóg z każdą sekundą tę bezwarunkową miłość mi daje, a z drugiej strony z pokusą ja fałszywego. Ja muszę wszystko. Ja się muszę przejawem, choćby takim bardzo dobrze nam znanym, ja fałszywego, co jest? Kontrola. Muszę wszystko kontrolować. Muszę wiedzieć, tak? Gdzie jest mąż, gdzie jest żona, tak? I tak dalej, i tak dalej. Wszystkie, no, często sobie z tego nie zdajemy sprawy, tak? A co o mnie pomyślą, tak? A co o mnie mówią? A jak ja wyglądam? I tak dalej, i tak dalej. Mieć wszystko pod kontrolą. Niektórzy mówią, kontrola podstawą zaufania, nie? Już tak trochę przewrotnie. Przejawem ja fałszywego jest lęk o siebie. Co ze mną będzie? Co się jutro wydarzy? I tak dalej. Ale chcę dzisiaj powiedzieć o modlitwie jako przestrzeni spotkania się z Bogiem, zamieszkiwania Boga w nas. Każdy z nas, kto podejmował próbę modlitwy, wie, że z jednej strony takie dziwne rzeczy się w nas dzieją, że bardzo chcemy z Bogiem przebywać i modlić się i z Nim rozmawiać i Go słuchać, a z drugiej strony, jak rozpoczynamy modlitwę, to ja użyję takiego sformułowania, to nas po prostu stamtąd wysadza, tak? Nie mogę wytrzymać. To zaraz jakieś myśli przychodzą, tak? I o czym? No właśnie, kontrola, co tam będzie, a co tam w pracy, a co tam w domu i tak dalej, nie? Rzeczy do zrobienia. To nieustanne zmaganie się tego ja prawdziwego z ja fałszywym. I powiem tak, i to jest normalny stan. Ja nie dam wam wskazówki teraz, jak tę walkę toczyć. Ja tylko chcę powiedzieć, że to jest normalna rzecz. Że tak naprawdę drogą modlitwy to jest droga nieustannego wstawania. I kiedy podejmujemy, zobowiązujemy się do jakiejś regularnej formy modlitwy i na niej chcemy trwać, to co my praktykujemy? Dobrze, no trwam, jestem przy Panu Bogu i za chwilę jakaś myśl, jakieś rozproszenie. To co mamy robić? Nic. Nie zajmujemy się rozproszeniem, nie zajmujemy się poczuciem winy, tylko co? Aha, wracam i od początku. Upadam, powstaję, upadam, powstaję, upadam, powstaję. Znamy to, nasza codzienność. Tak po prostu to funkcjonuje. Natomiast będziemy głupcami, jeśli będziemy próbowali to wyprostować. Nie da się. Nie da się. To tak jakbyśmy chcieli walczyć z myślami, żeby je całkowicie wyprostować, wyrównać, żeby nie było żadnych rozproszeń. Wiecie co? Bo to nie chodzi. Bo tu się odzywa nasze ja fałszywe, które mówi, no nie, jak idziesz na modlitwę, to musisz być całkowicie skupiony, tak? Albo ja fałszywe mówi tak, pod koniec dnia łapiemy się, no tak, miałem się dzisiaj 5 minut pomodlić, ale się, no nie było czasu, nie pomodliłem się, tak? Ja prawdziwe co mówię, no to pomódl się tą minutę. A ja fałszywe mówię, nie, no to jak się nie mogłeś pomodlić 5, to co tam jedna minuta to Cię nie zbawi, nie zbawi Cię, a może Cię zbawi, tak? I my chcemy tak, albo wszystko, albo nic. Nie istnieje coś takiego. To nas wykańcza. Przynajmniej mnie wykańcza. Nie wiem, jak sięgniecie do swojego doświadczenia, tak? Robię remont w mieszkaniu, no to co? No to wszystko musi być idealne. No nie, no zrobię tak, no taki, jaki mam budżet, tyle, ile mi kasy starczy, no to lepiej zrobić coś, niż nic, tak? Uwaga, podkreślamy to sobie. Lepiej zrobić coś, niż nie robić nic. Ja bardzo lubię oglądać filmy wojenne. I się zawsze tak zastanawiam, bo tam jest zawsze taka scena, że na froncie ktoś zostaje ranny, jakiś żołnierz i przybiega sanitariusz i co robi? Próbuje go ratować, chociaż widzi, że ten człowiek po prostu umiera. I sobie zawsze zadaję pytanie, po co on to robi? Przecież on wie, że ten człowiek za chwilę umrze. Lepiej zrobić coś, niż nie robić nic. Dlatego, że to coś, chociaż wiemy, że może nie przyniesie wielkiego skutku, o czym stanowi? O naszym człowieczeństwie. Stanowi o naszym człowieczeństwie. No i co z tego, że ja pomogę jednej osobie, tak? Nie pomogę całemu światu. Uwaga, wkrada się zły duch i podpowiada, że próbuje mnie odciągnąć od tego małego dobra, które mogę zrobić. A teraz wyobraźcie sobie, jak bardzo zmienia się jutrzejszy dzień w naszej ojczyźnie, kiedy każdy z nas pomodli się o jedną minutę dłużej. Oto nic. Jak inaczej będzie wyglądał nasz kraj. Jak inaczej będą wyglądały nasze relacje. I warto o to zawalczyć. O to coś. O to niewiele. Wejdź do swojej izdebki. To też moglibyśmy powiedzieć, to jest zaproszenie, spotkaj się ze sobą samym. To dojrzała duchowość, prawdziwa ścieżka duchowości zawsze jest ścieżką spotkania się ze sobą, wejścia do siebie. A więc muszę zrezygnować z tego, co mnie jakoś rozprasza, czym się karmię na co dzień. Może jest za dużo telewizji, radia, internetu, gazet, SMS-ów i tak dalej. Może żyję w nieustannym hałasie myślowym. Może coś muszę odstawić. Jak współprowadziłem rekolekcję spotkań małżeńskich, to Jarek, kiedy opowiadał to przy swojej żonie Krysi, właśnie jak on potrafił taki szum wprowadzić, tak? Żona coś do niego mówi i on sobie tam myślami gdzieś odskakuje, o czymś myśli, tak? Żona pyta o różne sprawy, a on sobie na komputerze gra, czy jakimi rzeczami się zajmuje, tak? My jesteśmy mistrzami w tym, żeby nie usłyszeć drugiego człowieka, Pana Boga i siebie samych. Bo to, co usłyszymy, jest dla nas często bolesne. I nie wiemy, co z tym zrobić. Odpowiedź jest tylko jedna. trzeba to przeżyć. Trzeba to przeżyć. Trzeba pozwolić sobie na pewien rodzaj bólu. Szczerość. Bardzo dobrze wiecie, że jak ważna jest szczerość w relacji małżeńskiej. Że lepsze to niż oszukiwanie siebie. Lepiej się pokłócić niż udawać, że wszystko jest w porządku. Jeśli uciekniemy od siebie, to grozi nam to, o czym mówi Ewangelia. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba wpierw, zanim go poprosicie. Pierwsze przykazanie, jakie jest pierwsze przykazanie? Izraelici uznali, że pierwszym przykazaniem, które jest konieczne do realizacji pozostałych 10, jest Szema Izrael. Słuchaj Izraelu. Jeśli nie będę nastawiony na odbiór tego, co Pan Bóg mi chce powiedzieć, to nie wypełnię pozostałych 10 przykazań. Te przykazania można wypełnić tylko w postawie słuchania. A słuchanie łączy się z posłuszeństwem. Posłuch. Posłuchać. Być posłusznym to nastawić się na odbiór tego, co Bóg chce mi powiedzieć. A więc tak naprawdę, zobaczcie, nasz jedyny wysiłek to jest ten, aby usłyszeć Pana Boga. I chcę wam też powiedzieć o tym, że trzeba, podejmując modlitwę, trzeba uznać i respektować swoje własne ograniczenia. Na pewno słyszeliście o wielu wspaniałych i mądrych sposobach modlitwy. Ale kiedy je podejmujemy, to się okazuje, no nie stać mnie, nie potrafię, rozpraszam się, nie potrafię wytrwać, tak? Albo brakuje jakoś czasu. Nie wszystko będzie się udawać. Ale też nie możemy się modlić wbrew sobie. Nie możemy się modlić tak, jak nie umiemy. Musimy się modlić tak, jak umiemy. Pamiętacie może tę scenę, gdy młody Dawid przybywa na front, naprzeciwko siebie stoją dwie armie. Po jednej stronie Izraelici, po drugiej stronie kto stoi? Filistyni, tak, dzięki. I Goliat, tak? I jest propozycja ze strony Filistynów, że z każdego obozu wyjdzie po jednym wojowniku, oni stoczą ze sobą bitwę i kto wygra, no to już wtedy to przesądza losy bitwy. No i przychodzi młody Dawid w zupełnie innym celu do swoich braci, przynosi im jedzenie, ma odebrać żołd i ma wrócić do siebie, do domu. No ale się dowiaduje, że jest taka sytuacja, no i mówi, no to dobrze, to ja pójdę stoczyć walkę z Goliatem. I co się dzieje? Zostaje mu król Saul, proponuje mu, to załóż zbroję, żeby mieć coś, co ci posłuży do walki. No i Dawid rzeczywiście naciąga tą zbroję na siebie, ją tam wiąże i tak dalej. Zaczyna się ruszać i co? Jest całe sztywne. Mówi, nie, to nie jest moje. Ja w tym nie będę walczył, bo ja się w tym nie potrafię poruszać. To nie jest moje. Zostawia zbroję i rusza na Goliata z torbą pasterską, której ma proce i 5 kamieni. Każdy z nas musi znaleźć swój sposób modlitwy. I bez wchodzenia w takie szczegóły chcę wam powiedzieć o takim sposobie, który chyba nie jest często reklamowany w Kościele. Chcę wam powiedzieć coś takiego, że jeśli masz ochotę nawrzucać Panu Bogu, to Mu nawrzucaj. Jak masz ochotę się z Nim pozłościć na Niego, to się po prostu wygarni. Wiecie, bo ja wiem, że to idzie troszeczkę tak na przekór temu, w czym nas wychowywano, że ta modlitwa to ma być taka, nie? Ze złożonymi rękoma. No, ja bardzo jakoś tak nie lubię tego gestu. Wiecie, mi się wydaje taki sztuczny. Chodzi o to, żeby modlitwa na pierwszym miejscu była szczera. Żebyś Ty mógł wylać swoje serce przed Panem Bogiem. I Pan Bóg jest wszechmogący i swoimi uczuciami sobie poradzi. Gwarantuję. A takim znakiem po którym możemy tego doświadczyć, że to jest modlitwa i że ona jest konstruktywna dla naszego życia, to jest to, że nam to przynosi ulgę i pokój i buduje więź zaufania. Buduje zaufanie. Pan Bóg jest w stanie nam wszystko wybaczyć, a myślę, że po prostu się cieszy, kiedy my jesteśmy szczerzy. Zobaczcie, że starszy syn, no, na tym obrazie Rembrandta, zachęcam, aby się kiedyś temu przyjrzeć, on został umieszczony na podwyższeniu i w takiej pozie stoi, że ma założone ręce z przodu, tak, kontroluje wszystko i jest daleko. On by chciał się tam do tego ojca przytulić, ale on się do tego poziomu nie zniży. Nie, on nie pokaże, co on ma w sercu. Owszem, później wypowiada swoje uczucia, tak, tyle lat jestem przy tobie, ale mnie nigdy nie pozwoliłeś się zabawić z przyjaciółmi, nigdy mi nie dałeś koźlęcia. Ale no, trudno tutaj mówić o jakimś takim poszukiwaniu. Może to jest dla niego ten pierwszy moment, kiedy on otwiera, wylewa w całej tej swojej złości uczucia. I ojciec mu nie mówi, nie wolno ci tak czuć, nie wolno ci tak myśleć, nie wolno ci tak przeżywać. On to przyjmuje. Co mówi? Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie. Wszystko moje należy do ciebie. Przyjmuje jego uczucia, jego postawę. I wielką ulgą i taką, można powiedzieć, modlitwą pierwszej pomocy dla nas, to jest tak, kiedy ja mówię, Panie Boże, naprawdę dzisiaj nie czuję Ciebie, nie mam ochoty z Tobą rozmawiać, idę spać, do widzenia. I to jest moja modlitwa. I to jest moja modlitwa. Lepiej coś niż nic, tak? A co my robimy? Bardzo często odkładamy tą modlitwę. A za pół godziny, a za 15 minut, a za 5 minut idziemy spać. Nic nie ma. Lepiej coś niż nic. Zachęcam Was po prostu do takiego szczerego, prostego rozmawiania. Zobaczcie, że jest ogromne połączenie pomiędzy tym, jak rozmawiamy z Panem Bogiem i jak rozmawiamy z drugim człowiekiem, jak rozmawiamy ze współmałżonkiem. Na pewno też znacie te zasady dialogu małżeńskiego. Słuchanie przed mówieniem, rozumienie przed ocenianiem, dzielenie się przed dyskutowaniem, a nade wszystko przebaczanie. Co charakteryzuje ten prawdziwy dialog? Że ja siebie ukazuję, odsłaniam, pokazuję, co jest dla mnie ważne, czego nie rozumiem, z czym sobie nie radzę, kim jestem, to pokazuję. I na modlitwie tak naprawdę Bóg mi pokazuje, kim On jest i przyjmuje i pozwala mi wypowiedzieć się też przed Nim. Czyli spotykają się dwie osoby, które pokazują, każdy pokazuje, kim jest i następuje wcześniej czy później ta wzajemna akceptacja siebie. I w tej Ewangelii dzisiejszej ostatnia rzecz, już trochę o tym mówiłem, módl się do Ojca Twego. Módl się do Ojca. Wiecie, Pan Bóg bardzo dużo zaryzykował. Naprawdę. Ja się temu cały czas dziwię. Bo nasz obraz Boga, już mówiłem to wczoraj, zbudowaliśmy na bazie niedoskonałej miłości naszych rodziców czy naszych wychowawców. I Pan Bóg bardzo dużo ryzykuje, kiedy nam się przedstawia jako ojciec. Co? Ojciec? Ten, który pił? Ten, który bił? Ten, który był... No był fizycznie dobrze, ale był emocjonalnie nieobecny. Czy ta matka, która się nie interesowała i tak dalej. Nie? Oczywiście to nie jest tak, że tylko same złe rzeczy otrzymaliśmy od naszych rodziców. To jest nieprawda. Ale często nam jest trudno uznać pewne również no, niewłaściwe rzeczy, które od nich otrzymaliśmy. Otrzymaliśmy więcej dobra niż zła. Bo gdybyśmy otrzymali więcej zła niż dobra, to by nas dzisiaj tutaj nie było. Naprawdę dużo im zawdzięczamy. Choćby to, że dali nam życie. Choćby to. No i teraz w tym kontekście, zobaczcie, Bóg mówi, no to módl się do mnie jak do ojca, tak? Dużo ryzykuje. I dużo czasu nam zajmuje, czasami całe życie, żeby uznać, tak, tato, jesteś dobrym ojcem. I zobaczcie, to nie jest jeszcze jedna rzecz. Modlitwa to nie jest kwestia tego, co ja czuję. Tylko modlitwa to jest wyrażenie mojej wiary, postawa, że ja w to wierzę. Ja temu ufam. Modlitwa, dobra modlitwa to nie jest tak, że ja jestem uniesiony. Bo nic takiego może się nie dziać, a kurczę, moje życie się zmienia. Ostatnio oglądałem film Listy Matki Teresy, o Matce Teresie z Kalkuty. I dobrze wiecie, że ona pisała listy do biskupa miejsca w Kalkucie, który skarżyła się bardzo, że czuje się opuszczona przez Pana Boga. I można się zapytać, no jak to? Ta kobieta, która rano po godzinie adoracji po mszy świętej wychodziła na ulicę Kalkuty i dotykała, przepraszam, śmierdzących, chorych, zawszonych ludzi. Tak, bo to nie chodzi o odczucie, czy ja się czuję kochany, czy nie. Jak się czuję kochany, to dobrze. Jak nie, no to trudno. Tu chodzi o postawę wiary. Nie możemy modlitwy i relacji z Panem Bogiem zredukować wyłącznie do naszych uczuć. Trzeba dać odpowiedź Panu Bogu niezależnie od tego, co czujemy. I może już ostatnia rzecz, że to przypomina jazdę na rowerze albo pływanie łódką po jeziorze. Że kiedy przeżywam czas strapienia i nie czuję obecności Pana Boga, to jest tak, jakbym jechał rowerem pod wiatr i w deszczu. A pocieszenie to jakbym jechał z wiatrem. To wiecie, wtedy się tam dwa razy zakręci i się wszystkich wyprzedza, nie? Tak to funkcjonuje. Albo pływanie łódką po jeziorze. Można płynąć pod wiatr? Można. Można halsować? Można. Płynie się wolniej? Tak. Więcej się trzeba napracować? Tak. Można płynąć? Można. To może w tym miejscu bym zakończył. Zbierając to, co chciałem dzisiaj powiedzieć, że tą drogą do domu Ojca jest droga modlitwy. I o to trzeba zawalczyć. To nas zawsze będzie kosztowało. Zawsze tu będziemy upadać. Ale to jest to miejsce, które daje nam najwięcej sił, najwięcej energii, które nas potrafi wyrwać z największego załamania, zniechęcenia czy marazmu. Zaufajmy w takiej naszej prostej, niedoskonałej modlitwie i temu, że Bóg zawsze w nas działa, nawet wtedy, gdy my tego nie czujemy. Amen.